Historia Unixa, od Bellavs do współczesności. Rozdział 1. Prolog. Świat przed Unixem, wielkie maszyny i pierwsze marzenia. Był rok 1960. Gdzieś w głębi kampusów Massachusetts Institute of Technology oraz w laboratoriach firmy Bell, wchodzącej w skład AT&T, brzęczały potężne maszyny obliczeniowe wielkości niemal całych pokojów. Były to twory z innej epoki, monstra z lamp elektronowych, potem tranzystorów, które pożerały kilowaty energii elektrycznej i wymagały specjalnych pomieszczeń z klimatyzacją, specjalnie wyszkolonych techników oraz armii inżynierów, którzy dzień i noc czuwali nad ich działaniem. Ówczesny świat komputerów wyglądał zupełnie inaczej niż to, co znamy dzisiaj. Jeśli chciałeś skorzystać z komputera, nie siadałeś przed ekranem i nie klikałeś myszką. Zamiast tego przynosiłeś stos kart perforowanych, akuszy tektury z precyzyjnie wybitymi otwokami, które reprezentowały twój program. Wkładałeś ten stos do kolejki i czekałeś. Czekałeś godzinami, a niekiedy całą dobę. W końcu operator wkładał twoje karty do czytnika, maszyna pracowała przez kilka minut albo kilka sekund, a potem wyrzucała wydruk z wynikami. Jeśli zrobiłeś błąd, choćby jeden brakujący przecinek, zaczynałeś od nowa. Ten model pracy, zwany przetwarzaniem wsadowym, miał jedną fundamentalną wadę. Był strasznie nieefektywny z perspektywy ludzkiego czasu i ludzkiej kreatywności. Człowiek jest istotą interaktywną. Myślimy, sprawdzamy, poprawiamy, eksperymentujemy. Kiedy między naszymi działaniami a ich rezultatami jest kilkanaście godzin przerwy, kreatywność zamiera, a twórcze myślenie staje się niemożliwe. W tamtych czasach pojawiła się więc pewna rewolucyjna idea, koncepcja współdzielenia czasu, po angielsku time shaving. Chodziło o to, by jeden potężny komputer obsługiwał wielu użytkowników jednocześnie, przełączając się między nimi z taką szybkością, że każdy miał wrażenie, iż maszyna pracuje wyłącznie dla niego. To była prawdziwa rewolucja w myśleniu o komputerach. Pionierem tej idei był John M. Cesarte z MIT, jeden z ojców sztucznej inteligencji, który już na początku lat 60. postulował, że moc obliczeniowa powinna być dostępna jak elektryczność, po prostu podłączasz się do sieci i korzystasz. Innym wielkim wizjonerem był Fernando Corbato, który w 1961 roku zbudował w MIT pierwszy działający system z podziałem czasu, nazywany CTSS, czyli Compatible Time Sharing System. CTSS był kamieniem milowym. Pozwalał kilku użytkownikom równoczesną pracę na jednym komputerze i Bellem 7094. Każdy użytkownik dostawał terminal, klawiaturę z drukarką i mógł wpisywać polecenia, natychmiast widząc odpowiedzi. Dla tych, którzy wcześniej czekali całą dobę na wydruk z wynikami, było to niemal magiczne przeżycie. Sukces CTSS zainspirował Corbato i jego zespół do ambitniejszego projektu. Zaproszono do współpracy Bell Labs oraz firmę General Electric, producenta potężnych komputerów. Projekt otrzymał nazwę MULTIX, od słów Multiplexed Information and Computing Service, czyli wielokrotna informacja i usługa obliczeniowa. MULTIX miał być systemem doskonałym, zdolnym obsłużyć setki użytkowników jednocześnie, z zaawansowanymi funkcjami bezpieczeństwa, wielopoziomowym systemem plików, hierarchicznym zarządzaniem pamięcią i wieloma innymi mechanizmami, których wcześniej nikt jeszcze nie próbował zbudować. Projekt był gigantyczny. Setki inżynierów przez lata pracowały nad MULTIXem. Pisano go w nowym, wysokopoziomowym języku programowania PL/I, co samo w sobie było odważną decyzją. Większość systemów operacyjnych powstawała wtedy w assemblerze, czyli kodzie maszynowym zrozumiałym bezpośrednio przez procesor. MULTIX miał działać na specjalnie zaprojektowanym komputerze GE645 i docelowo obsługiwać tysiące jednoczesnych użytkowników. W Bell Labs nad MULTIXem pracowali m.in. Ken Thompson, Dennis Ritchie, Doug M.C. i Roy Io Osanna. Byli to wybitni programiści, prawdziwi miłośnicy komputerów, którzy na co dzień oddychali kodem. Pracowali w legendarnym budynku numer 1 laboratoriów Bell w Murray Hill, w stanie New Jersey, w miejscu, które z biegiem lat stało się świątynią informatyki, miejscem, skąd pochodzi tranzystor, laser i wiele innych wynalazków zmieniających świat. Ale MULTIX okazał się pułapką. Im więcej funkcji dodawano, tym bardziej skomplikowany i powolny stawał się system. Projekt rozrastał się jak balon, który ktoś nieustannie nadmuchuje. Harmonogramy były przekraczane. Koszty rosły. W 1969 roku Bell Labs podjęło bolesną decyzję, wycofuje się z projektu MULTIX. Dla Kena Thompsona, Denisa Ritchiego i ich kolegów było to jednocześnie rozczarowanie i ulga. Rozczarowanie, bo przez lata wkładali w Multix ogromny wysiłek i emocje. Ulga, bo nareszcie byli wolni. Wolni, żeby zbudować coś własnego. Coś mniejszego, eleganczego, prostszego. Coś, co naprawdę działa. I właśnie z tej wolności, z tej pustki po Multicie, narodził się Unix. Ale o tym w następnym rozdziale. Rozdział 2. Narodziny Unixa, gra komputerowa, stary komputer i wielki pomysł. Rok 1969. Bell Labs wycofało się z projektu Multics i atmosfera w laboratoriach w Murray Hill była mieszaniną ulgi i frustracji. Tim Thompson, 30-letni wówczas programista o spokojnym spojrzeniu i niezmierzonej ciekawości, znalazł się w szczególnym położeniu. Przez lata pracował nad Multicsem i dobrze wiedział, co mu się w nim podobało, a co nie. Wiedział też dokładnie, jak chciałby, żeby wyglądał idealny system operacyjny. Był jednak jeszcze jeden, zupełnie prozaiczny powód, dla którego Unix w ogóle powstał. Tim Thompson napisał grę komputerową. Gra nazywała się Space Travel, czyli podróż kosmiczna. Była to prosta symulacja Układu Słonecznego, w której gracz sterował statkiem kosmicznym, próbując wylądować na różnych planetach i księżycach. Grafikę tworzono na ekranie oscyloskopowym, fizykę symulowano dość wiernie, uwzględniając grawitację Słońca i planet. Gra powstała pierwotnie na dużym komputerze mainframe firmy GE, ale jej uruchomienie kosztowało $75 za jedno odpalenie. W 1969 roku była to suma całkiem pokaźna. Dlatego Thompson szukał tańszej alternatywy. W piwnicy Bell Labs odkrył zapomniany, przestarzały komputer PDP-7 firmy Digital Equipment Corporation, skrót DEC. Maszyna była stara, powolna i nikt właściwie jej już nie używał. Thompson postanowił przepisać Space Travel na PDP-7. Żeby to jednak zrobić sprawnie, potrzebował porządnego środowiska programistycznego, wygodnego systemu plików, możliwości uruchamiania procesów, podstawowych narzędzi. I tak, chcąc zagrać w swoją grę, Ken Thompson zaczął pisać system operacyjny. Legenda mówi, że żona Thompsona wyjechała na 3 tygodnie w odwiedziny do rodziców w Kalifornii. I w te 3 tygodnie Thompson napisał jądro systemu, powłokę czyli shell, oraz podstawowy system plików. 1 tydzień na każdy element. Sam Thompson wspominał tę historię z rozbawieniem w późniejszych wywiadach, twierdząc, że tak mniej więcej to wyglądało, choć szczegóły mogły być nieco inne. Pierwsza wersja Unixa działała na PDP-7. Był to komputer z zaledwie 18 bitami słowa maszynowego, małą pamięcią i ograniczonymi możliwościami. PUNIX na nim chodził. Miał hierarchiczny system plików, coś, co dzisiaj wydaje się oczywiste, ale wtedy było nowością. Miał powłokę, w której można było wpisywać polecenia. Miał procesy. Miał plik urządzenia jako abstrakcję sprzętu. Denis Ritchie, kolega Thompsona, dołączył do projektu bardzo szybko. Ritchie był matematykiem z Harvardu, programistą o olbrzymiej intuicji i eleganckim stylu myślenia. Połączenie Thompsona i Ritchiego okazało się jedną z najsłynniejszych par w historii informatyki. Thompson był wizjonerem i budowlerem, człowiekiem, który potrafił napisać działający kod w ekspresowym tempie. Ritchie był analitykiem i architektem, człowiekiem, który myślał o strukturze, elegancji i języku programowania. Przez następne lata system rósł. W 1970 roku Unix został przepisany i uruchomiony na nowszym komputerze PDP-11, który był znacznie wydajniejszy od PDP-7. Właśnie na PDP-11 Unix zaczął nabierać tych kształtów, które znamy. Ale był jeden fundamentalny problem. Unix był napisany w assemblerze, kodzieści się powiązanym z konkretnym typem procesora. Żeby przenieść go na inny komputer, trzeba by go przepisać niemal od zera. To było niezgodne z marzeniami Thompsona i Ritchiego o systemie, który można uruchomić na różnych maszynach. Ritchie zaczął tworzyć nowy język programowania. Bazował na wcześniejszym języku B, który z kolei wywodził się z języka WCPL. Nowy język miał być prosty, szybki, bliski sprzętowi, ale jednocześnie przenośny. Ritchie nazwał go C, po prostu kolejna litera po B. W 1973 roku Thompson i Ritchie przepisali jądro Unixa w języku C. To był przełom. Teraz można było wziąć kod Unixa, przekompilować go na innym komputerze i z drobnymi poprawkami uruchomić. System stał się przenośny. Ta decyzja zmieniła historię komputerów, bo zmieniła sposób myślenia o systemach operacyjnych. Do projektu dołączyli kolejni wybitni umysły. Doug M.C. Ilroy, szef wydziału, w którym pracowali Thompson i Litwie, był człowiekiem, który miał obsesję na punkcie jednej idei. Wielokrotnie, jeszcze przed powstaniem Unixa, pisał do kolegów notatki, w których postulował, żeby programy można było łączyć ze sobą jak ogrodowe węże, podłączasz jeden do drugiego i dane przepływają swobodnie. W 1972 roku M.C. Ilroy przekonał Thompsona, żeby wprowadzić do Unixa potoki, po angielsku pipes. Mechanizm był prosty i genialny, standardowe wyjście jednego programu mogło stać się standardowym wejściem drugiego programu. Wystarczyło wpisać w wierszu poleceń znak pionowej kreski pomiędzy nazwami programów. Na przykład, polecenie wylistowania plików można połączyć potokiem z poleceniem sortowania, a wynik sortowania połączyć z poleceniem wyświetlającym tylko pierwsze 10 linii. Każdy z tych programów robi jedną małą rzecz, ale połączone razem tworzą potężne narzędzie. Ta filozofia, rób jedną rzecz i rób ją dobrze, stała się fundamentem kultury Unixa. M.C. Ilroy ją sformułował, Thompson i Litwie ją ucieleśnili w kodzie, a tysiące programistów na całym świecie przyjęły ją jako swój manifest. Do dziś, pół wieku później, jest ona głęboko zakorzeniona w kulturze programistycznej. Rozdział 3. Berkeley i BSD, gdy studenci przejęli stery. W 1974 roku AT&T podjęła decyzję, która miała nieprzewidywalne konsekwencje. Firma zaczęła udostępniać kod źródłowy Unixa uczelniom wyższym za symboliczną opłatą. Wystarczyło zapłacić za licencję, nie wolno było używać systemu komercyjnie, ale do celów edukacyjnych i badawczych Unix był dostępny. AT&T nie miała prawa sprzedawać oprogramowania komercyjnie, gdyż na mocy ugody antymonopolowej z rządem Stanów Zjednoczonych miała zakaz wchodzenia na rynki inne niż telekomunikacja. Paradoksalnie ta przeszkoda prawna stała się katalizatorem otwartości Unixa. Na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley Unix trafił w ręce wyjątkowych ludzi. Profesor Bob Fabry kupił licencję, a wkrótce Unix stał się osią badań naukowych całego Wydziału Informatyki. Studenci i doktoranci mogli nie tylko czytać kod systemu, ale i go modyfikować, ulepszać, dodawać nowe funkcje. Jednym z tych studentów był Bob Cridle, który sprowadził Unixa na PDP-11. Ale prawdziwym bohaterem tej historii stał się student z Michigan o nazwisku Bill Ilroy. Jej był wunderkind, młody geniusz programowania, który potrafił pisać kod z zadziwiającą elegancją i prędkością. Miał charakterystyczne kędzierzawe włosy, skupiony wyraz twarzy i niebywałą zdolność do długich, intensywnych sesji programistycznych. Jej dołączył do grupy badawczej zwanej Computer Systems Research Group, czyli CSRG. Zaczął wprowadzać poprawki do Unixa, które Berkeley otrzymało od AT&T. Potem dodawał własne narzędzia. W 1978 roku, 9 marca, jej wydał pierwszą Berkeley Software Distribution, znany jako 1BSD. Był to zestaw programów i poprawek do Unixa AT&T, nie samodzielny system operacyjny. Ale Ilroy nie zatrzymał się na tym. W 1979 roku ukazał się 2BSD, który zawierał dwa programy, bez których dziś trudno wyobrazić sobie pracę systemem Unix czy Linux. Pierwszym był Wii, edytor tekstu działający w trybie wizualnym. Wii był rewolucją, bo pozwalał na swobodne poruszanie się po tekście, wstawianie i usuwanie znaków, wyszukiwanie i zastępowanie, wszystko za pomocą klawiszy, bez myszy, która wtedy i tak jeszcze nie istniała jako narzędzie pracy. Wii przez dziesiątki lat był standardem edycji tekstu w systemach Unixowych i marzywych następców do dziś w postaci edytora Vim. Drugi program Ilroya był nie mniej ważny. C-Shell, czyli CSH, to nowa powłoka systemowa, dużo wygodniejsza od oryginalnej powłoki Bournea. C-Shell wprowadzał historię poleceń, można było strzałką w górę przywołać poprzednie polecenie. Wprowadzał aliasy, czyli skróty poleceń. Wprowadzał sterowanie zadaniami. Dla użytkowników pracujących codziennie z wierszem poleceń były to wygody o ogromnym praktycznym znaczeniu. Ale prawdziwą bombą atomową, którą Berkeley zrzuciło na świat komputerów, był stos protokołów sieciowych TCP/IP wbudowany bezpośrednio w BSD. W roku 1981 Berkeley otrzymało kontrakt od DARPA, Agencji Badań Obronnych Stanów Zjednoczonych, na zintegrowanie nowych protokołów sieciowych ARPANET z systemem Unix. To był internet w zalążku. Bill Ilroy i jego zespół wykonali pracę, której wartości nie można przecenić. Napisali implementację TCP SSIP dla BSD od podstaw elegancką, wydajną, dobrze zintegrowaną z jądrem systemu. W BSD 4.2, wydanym w roku 1983, po raz pierwszy w historii system operacyjny miał wbudowaną obsługę sieci internetowych. To właśnie ta implementacja stała się podstawą, na której zbudowano internet, nie żartem, ale dosłownie. Większość węzłów ARPANET, który ewoluował w internet, działała na BSD lub oprogramowaniu z BSD skompilowanym. Berkeley BSD stało się osobnym nurtem w historii Unixa. Tata ANT miała swój oryginalny Unix, różne wersje komercyjne, ostatecznie system V. Berkeley miało BSD, które było w wielu aspektach technicznie lepsze, nowocześniejsze i bardziej innowacyjne. Bill Yeo opuścił Berkeley w roku 1982, kiedy wraz z 3 partnerami założył firmę Sun Microsystems. Firma ta miała budować stacje robocze na bazie Unixa BSD. I tak BSD trafił do biur i laboratoriów na całym świecie jako Sun OS, potem przemianowany na Solaris. Po odejściu Yeoya pracami CSYP kierował Kirkence Kusick, który doprowadził BSD do wersji 4.3 i ostatecznie 4.4. ostatniej oficjalnej wersji systemu z Berkeley. Ale zanim to nastąpiło, świat musiał przeżyć wojnę. Wojnę Unixa. Rozdział 4. Wojny Unixa. Korporacje kontra wolność. Lata 80. przyniosły Unixowi coś, czego jego twórcy nie przewidzieli: sławę, pieniądze i wojnę. Kiedy na początku lat 80. rynek komputerów osobistych zaczął rosnąć w zawrotnym tempie, a firmy takie jak Sun Microsystems, Hewlett Packard, IBM i Digital Equipment Corporation budowały coraz potężniejsze stacje robocze i serwery, wszyscy szukali solidnego systemu operacyjnego. Unix był oczywistym wyborem, sprawdziony, wielozadaniowy, z bogatą biblioteką oprogramowania i rosnącą społecznością programistów. AT&T tymczasem zorientowała się, że oddaje skarb za bezcen. W roku 1984 rząd Stanów Zjednoczonych podzielił AT&T na kilka mniejszych firm, a ograniczenia zabraniające AT&T komercjalizacji i oprogramowania przestały obowiązywać. AT&T założyła spółkę córkę Unix System Laboratories i zaczęła agresywnie komercjalizować Unixa. W roku 1983 wydano Unix System V, komercyjną wersję systemu, za którą AT&T żądała poważnych pieniędzy. I tu zaczęły się problemy. Rynek rozpadł się na dwa obozy. Z jednej strony AT&T System V, z drugiej Berkeley z BSD. Firmy budujące produkty na Unixie musiały wybrać albo licencjonować kod od AT&T i płacić krocie, albo opierać się na BSD, która była technicznie lepsza w wielu aspektach, ale miała niejasny status prawny co do tego, ile kodu AT&T nadal w sobie zawiera. W połowie lat 80. na konferencji USENIX pracownicy AT&T nosili przypinki z napisem System V, uznaj go za standard. Wielcy producenci sprzętu podzielili się. Sun Microsystems, Digita i inne firmy z obozu BSD zjednoczyły się w roku 1988 i powołały Open Software Foundation, skrót OSF. AT&T z kolei zawiązała sojusz z firmą Novell i kilkoma innymi. Stacja robocza jednej firmy nie mogła uruchomić oprogramowania napisanego dla stacji innej firmy, choć obie rzekomo działały pod Unixem. Producenci dodawali do swoich wersji Unixa własne, zastrzeżone rozszerzenia. Sun OS miał swoje specjalne biblioteki, Ilix firmy Silicon Graphics miał swoje, HPUX od Hewlett Packarda swoje. Programista piszący przenośne oprogramowanie musiał radzić sobie z niekompilującym się kodem na każdej platformie osobno. Był to paradoks historii. System zaprojektowany z myślą o prostocie i elegancji stał się polem walki korporacyjnej, gdzie każdy próbował budować mury własności intelektualnej. W tym samym czasie Berkeley CSYK pracowała nad czymś ambitnym, wyciągnąć z BSD cały kod AT&T i zastąpić go oryginalnym, wolnym kodem napisanym przez Berkeley. Kirkence Kusick i jego zespół pracowali latami nad tym projektem. W roku 1991 wydano BSD Networking Release 2, który zawierał już bardzo mało kodu AT&T. Celem było 4.4 BSD Lite, wersja BSD całkowicie wolna od kodu AT&T. Ale zanim to nastąpiło, AT&T pozwało Berkeley do sądu za naruszenie praw autorskich. Proces trwał od roku 1992 do 1994. Był to cios, który na kilka lat sparaliżował rozwój BSD. Kto chciał budować system na BSD, musiał się liczyć z ryzykiem prawnym. To nie ominęło różnych projektów wolnego oprogramowania. Ostatecznie sprawa zakończyła się ugodą. AT&T, która w międzyczasie sprzedała prawa do Unixa firmie Novell, a Novell odsprzedał je firmie SCO, wycofała zarzuty w zamian za usunięcie kilkunastu plików z BSD i rozszerzenie informacji o prawach autorskich. Wolne BSD mogło żyć dalej. Z wojen Unixa wyłoniły się trzy wielkie gałęzie wolnego BSD. FreeBSD, NetBSD i OpenBSD. FreeBSD postawił na wydajność i szeroką kompatybilność ze sprzętem. NetBSD skupił się na maksymalnej przenośności, dziś działa na kilkudziesięciu różnych architekturach. OpenBSD, założony przez Theodeatta po konflikcie z głównym projektem NetBSD, postawił na bezpieczeństwo jako swój absolutny priorytet. Motto OpenBSD brzmi: tylko dwie zdane dziury bezpieczeństwa w domyślnej instalacji od 25 lat. Każda z tych gałęzi rozwinęła własną kulturę, własne podejście do rozwoju, własnych bohaterów i własnych krytyków. Ale wszystkie dzielą ten sam korzeń: stary PDP-7, grę Space Travel i 3 tygodnie bez żony Kena Thompsona. Rozdział 5. Richard Stallman i GNU. Filozofia wolności. Zanim Linus Torvalds napisał choćby jedną linię kodu Linuxa, zanim wyobraził sobie jadro, które dziś napędza połowę serwerów na świecie, jeden człowiek siedział przy klawiaturze w MIT i pisał program do drukowania. I właśnie przy tej drukarce zrodziła się jedna z najważniejszych idei w historii oprogramowania. Richard Matthew Stallman, urodziony w Nowym Jorku w roku 1953, był matematykiem i programistą zatrudnionym w Laboratorium Sztucznej Inteligencji MIT w Cambridge. W tym miejscu, w połowie lat 70., panowała wyjątkowa kultura. Wszyscy dzielili się kodem, ulepszali nawzajem swoje programy, a oprogramowanie traktowano jak wiedzę, która powinna być dostępna dla każdego. Stallman był wytworem tej kultury i jej zagorzałym wyznawcą. Pewnego dnia, prawdopodobnie około roku 1980, Stallman natknął się na problem z drukarką laserową Xerox 9700. Drukarka regularnie zacinała papier i nie informowała o tym użytkowników, którzy czekali na wydruki po drugiej stronie budynku. Stallman chciał napisać program, który wysyłałby powiadomienia do użytkowników, kiedy drukarka się zaciął lub kiedy wydruk był gotowy. Problem w tym, że Xerox dostarczył sterownik do drukarki bez kodu źródłowego. Nie można było go modyfikować. Stallman poprosił znajomego badacza w Carnegie Mellon, który podobno miał kod źródłowy, żeby się nim podzielił i odmówił, bo podpisał umowę poufności. To doświadczenie wstrząsnęło Stallmanem. Firma zabraniała mu naprawić własne narzędzie pracy. Podpisane umowy poufności budowały mury między programistami, zamieniając wiedzę w towar, a nie w dobro wspólne. 27 września 1983 roku Stallman ogłosił na listach dyskusyjnych u Senetu projekt GNU. Nazwa była rekursywnym akronimem, typowym żartem komputerowców. GNU oznacza GNUS not Unix. GNU to nie Unix. Stallman zamierzał napisać kompletny, wolny odpowiednik Unixa, od podstaw, bez żadnego kodu AT&T. System miał być dostępny dla każdego, każdy mógł go modyfikować i redystrybuować. W roku 1984 Stallman opuścił MIT, celowo, by nikt nie mógł rościć sobie praw do kodu, który pisał. Rok później, w roku 1985, założył Free Software Foundation, Fundację Wolnego Oprogramowania, i opublikował manifest GNU, który stał się manifestem całego ruchu. Stallman pisał narzędzia jedno po drugim. Najpierw Emacs, potężny edytor tekstu, który do dziś ma gorących zwolenników i jest obiektem nieustannych żartów, bo ma tak wiele funkcji, że właściwie jest systemem operacyjnym z wbudowanym edytorem. Potem GCC, GNU Compiler Collection, czyli kompilator, który przekształca kod napisany przez człowieka na kod rozumiany przez procesor. GCC stał się fundamentem całego ekosystemu GNU, bez niego nie można byłoby skompilować jądra Linuxa, bez niego nie powstałoby dziesiątki tysięcy programów. Potem GNU Make, GNU Debugger, GNU Binukis, GNU Coreutils, setki małych i dużych narzędzi, które tworzyły ekosystem. Stallman wymyślił też licencję, która miała gwarantować wolność oprogramowania. Nazwał ją GNU General Public License, GPL. Jej kluczowy mechanizm, zwany copy left, był genialny w swojej prostocie. Masz prawo używać, modyfikować i redystrybuować kod objęty GPL, ale jeśli to robisz i udostępniasz wynikowy program publicznie, Musisz udostępnić też jego kod źródłowy na tych samych warunkach. Copyleft używał praw autorskich, narzędzia własnościowego systemu, do zagwarantowania wolności, odwracając jego logikę do góry nogami. Projekt GNU był technicznie imponujący, ale miał jedną lukę. Brakowało mu jądra, serca systemu operacyjnego, czyli kodu, który bezpośrednio zarządza sprzętem komputera. Salman pracował nad własnym jądrem o nazwie GNU Hurd, ale projekt okazał się niezwykle trudny technicznie. Hurd był ambitny architektonicznie, oparty na modelu mikrojądra z serwerami komunikującymi się przez protokoły przesyłania wiadomości, ale przez lata nie osiągał stabilności potrzebnej do codziennego użytkowania. I właśnie tutaj, w tej luce między kompletnym ekosystemem narzędzi GNU a brakującym jądrem, wkroczył pewien fiński student z Helsinek, który napisał kilka tysięcy linii kodu i wrzucił je do internetu z notką: hej, właśnie piszę sobie system operacyjny jako hobby, raczej nie będzie nic wielkiego. Rozdział 6. Linus Torvalds i Linux. Chłopak z Helsinek, który zmienił świat. Był 25 sierpnia 1991 roku. Na grupie dyskusyjnej u Senetu o nazwie comp.os.minix pojawiła się wiadomość. Cześć wszystkim korzystającym z Minixa. Pisze właśnie system operacyjny dla maszyn 386 i 486 tylko jako hobby. Nie będzie nic dużego ani profesjonalnego jak GNU. Rozwijam się od kwietnia i zaczyna być gotowy. Chętnie bym usłyszał, jakie funkcje Minixa ludzie lubią lub nie lubią, bo mój system ma trochę z nim wspólnego. Tak zaczął się Linux. Nieśmiało. Bez fanfar. Bez zapowiedzi rewolucji. 21-letni student informatyki Uniwersytetu w Helsinkach, Linus Benedict Torvalds, po prostu powiedział światu: hej, robię sobie projekt. Torvalds urodził się w roku 1969, w tym samym roku, w którym Ken Thompson pisał pierwszego Unixa. Dorastał w domu, gdzie komputery były czymś zupełnie normalnym. Jego dziadek ze strony matki był matematykiem i statystykiem, który pracował na komputerze Commodore VIC-20. Mały Linus chodził mu za piętami i uczył się programowania jeszcze zanim skończył szkołę podstawową. Na Uniwersytecie w Helsinkach Torvalds zachwycił się Minixem, małym systemem Unixopodobnym stworzonym przez profesora Andrew Tannenbauma jako materiał dydaktyczny do jego podręcznika systemów operacyjnych. Minix był elegancki i pouczający, ale miał poważne ograniczenia. Tannenbaum celowo zachował go prostym, żeby nie był zbyt skomplikowany dla studentów. A Torvalds chciał czegoś więcej. Kupił komputer PC z procesorem Intel 386, wtedy jeszcze dość drogą maszyną, za którą zapłacił kredytem studenckim i zaczął eksperymentować. Najpierw pisał proste programy w assemblerze, które przełączały procesor między trybami pracy. Potem chciał napisać program do emulacji terminala, żeby połączyć się z komputerami uczelni. Potrzebował do tego systemu operacyjnego, a Minix miał zbyt wiele ograniczeń. I tak, niemal mimochodem, Torvalds zaczął pisać własne jądro. 17 września 1991 roku, kilka tygodni po swojej skromnej ogłoszeniu, Torvalds umieścił na serwerze FTP wersję 001 swojego jądra. Był to surowy kod, zaledwie 10 tysięcy linii, działający tylko na komputerach z procesorem Intel 386, bez obsługi myszy, z ograniczoną obsługą urządzeń. Ale działał. Można było go skompilować, uruchomić i zobaczyć, że botuje. Odziew był szybki. Programiści z całego świata zaczęli pobierać kod, testować go, zgłaszać błędy i wysyłać poprawki. Torvalds zachował kontrolę nad projektem, ale przyjmował wkład innych. W ciągu kilku miesięcy jądro miało obsługę ponad 100 urządzeń, drivery dla popularnych kart sieciowych i graficznych, obsługę systemu plików EXT, kompatybilnego z Minixem. Kluczową decyzją, którą Torvalds podjął w roku 1992, było objęcie Linuxa licencją GNU GPL. Od tej chwili Linux i GNU były sobie przeznaczone. GNU miało kompletny ekosystem narzędzi, kompilatory, edytory, narzędzia systemowe, ale brakowało mu jądra. Linux miał jądro, ale brakowało mu całej reszty. Razem tworzyły kompletny system operacyjny, który dziś najdokładniej należałoby nazywać GNU / Linux, choć powszechnie mówi się po prostu Linux. W roku 1992 wybuchła słynna polemika między Torvaldsem a Tannenbaum. Profesor, twórca Minixa, napisał do listy dyskusyjnej, że Linux jest przestarzały, bo jest monolitycznym jądrem, a nowoczesne jądra powinny być mikrojądrami, gdzie każdy sterowni widziała jako osobny proces. Torvalds odpowiedział ostro, że mikrojądra są przereklamowane i że jego monolityczne jądro działa szybciej. Debata trwała kilka tygodni, angażując dziesiątki innych programistów. W pewnym sensie obaj mieli rację. Architektura mikrojądra ma swoje zalety, ale praktyczna wydajność monolitycznego jądra była przez dekady głównym argumentem za Linuxem. Linux rósł w zadziwiającym tempie. Wersja 1.0 ukazała się w marcu 1994 roku i obsługiwała już sieć TCP/SCP. Firmy zaczęły budować na jego podstawie komercyjne dystrybucje Red Hat, Cacquare, Debian. W roku 1996 przyjęto jako maskotkę pingwina imieniem Tux, narysowanego przez Larry'ego Ewinga, spokojnego, trochę leniwego pingwinka, który zamiast walczyć siedzi wygodnie i sprawia wrażenie zadowolonego z życia. Z żartu studenta, z projektu hobbystycznego, wyrósł system operacyjny, który dziś napędza zdecydowaną większość serwerów w internecie, całą infrastrukturę Google i Amazon, superkomputery, routery, smartfony z Androidem i satelity na orbicie. I wszystko zaczęło się od tej jednej skromnej wiadomości na grupie dyskusyjnej. Hej, właśnie piszę system operacyjny jako hobby. Rozdział 7. Apple, MXT i macOS, Unix w kieszeni milionów. Kiedy w roku 1985 Steve Jobs opuszczał Apple, firmę, którą sam założył, po konflikcie z zarządem i dyrektorem generalnym Johnem Sculleyem, nie wychodził z pustymi rękami. Wychodził z wizją i ze zrozumieniem, czego naprawdę potrzebują użytkownicy komputerów. Założył nową firmę, MXT Computer. Jej celem było budowanie zaawansowanych stacji roboczych dla środowisk akademickich i naukowych. Komputery MXT miały być czym więcej niż typowe PC, miały być narzędziami dla myślicieli, naukowców, programistów, którzy oczekiwali zarówno pięknego interfejsu graficznego, jak i solidnych podstaw systemowych. Sercem systemu Next Step, który MXT stworzył, było połączenie dwóch światów. Z jednej strony Mach, jądro mikrojądra opracowane na Carnegie Mellon University, które miało elegancką architekturę i dobre możliwości wielozadaniowości. Z drugiej strony BSD, czyli kod Berkeley, który dostarczał implementację POSIX, obsługę sieci, system plików i wiele innych komponentów. Połączenie nazwano XNU, X is not Unix, czyli X to nie Unix, co było kolejnym rekursywnym żartem informatyków. Next Step był systemem rewolucyjnym. Jego interfejs graficzny, oparty na obiecciwce i frameworku AppKit, był niezwykle elegancki i nowoczesny. Programiści mogli budować aplikacje z graficznym interfejsem znacznie szybciej niż na jakimkolwiek innym systemie. W Next Step po raz pierwszy pojawiły się idee, które dziś znamy z iOS i macOS, kontrolki interfejsu budowane z gotowych komponentów, obsługa zdarzeń, Model View Controller. To na komputerze Next Step Tim Berners-Lee w roku 1990 napisał pierwszy serwer World Wide Web i pierwszą przeglądarkę internetową. Internet, jaki znamy, z przeglądaniem stron, klikaniem linków, obrazkami w dokumentach, narodził się na maszynie zbudowanej przez Steve'a Jobsa, działającej pod kontrolą systemu opartego na BSD Unixa. Ale Next jako firma komputerowa miał problemy. Komputery były drogie, sprzedaż powolna. Jobs przestawił Next z budowania sprzętu na czyste oprogramowanie, licencjonując Next Step na inne platformy. Kiedy w roku 1996 Apple szukało nowego systemu operacyjnego, bo klasyczny macOS był przestarzały i nie nadawał się do modernizacji, zdecydowało się wykupić Next za $280 milionów. Jobs wrócił do Apple i zabrał ze sobą system. Next Step stał się fundamentem nowego systemu operacyjnego Apple, macOS X, wydanego w roku 2001. Zachował jądro XNU z komponentami Mach i BSD, do którego dodano nowe warstwy i piękny interfejs AGVA z charakterystycznymi podświetlanymi guzikami i przezroczystymi oknami. Pod spodem jednak nadal leżał Unix, POSIX zgodny, z prawdziwą powłoką Bash, z prawdziwymi procesami i uprawnieniami, z siecią TCP/SCP z BSD. macOS X, dziś znany jako macOS, jest certyfikowanym systemem Unix. To nie jest figura retoryczna ani marketing. The Open Group, organizacja zarządzająca znakiem towarowym Unix, regularnie certyfikuje kolejne wersje macOS jako zgodne ze standardem Single Unix Specification. Na każdym komputerze Mac, na każdym iPhone'ie i iPadzie działa system wywodzący się wprost z kodu, który Bill Joy pisał na Berkeley w późnych latach 70. iOS, który Apple wydało w roku 2007 razem z pierwszym iPhone'em, jest oparty na tym samym jądrze Darwin XNU co macOS. Różni się warstwą aplikacji, interfejsem dotykowym i wieloma ograniczeniami narzuconymi dla bezpieczeństwa, ale pod spodem, tam, gdzie zarządza się pamięcią, procesami, siecią i plikami, to nadal Unix. Kiedy dzisiaj ktoś bierze do ręki iPhone'a i wpisuje wiadomość, streamuje muzykę albo nawiguje po mapach, używa systemu, który ma bezpośrednie DNA z laboratoriów Bell w Murray Hill, z komputerów PDP-7 i PDP-11, z kodu pisanego przez Thompsona, Ritchiego, Joya i dziesiątek innych pionierów. Historia Unixa jest historią wbudowaną dosłownie w kieszenie miliardów ludzi. Rozdział 8. Dystrybucje Linuxa. 1000 twarzy jednego jądra. Kiedy Linux w roku 1991 pojawił się w internecie, był surowym jądrem, zbiorem plików z kodem, które trzeba było samodzielnie skompilować, połączyć z narzędziami GNU i uruchomić. Nie był to produkt dla przeciętnego użytkownika. Wymagał wiedzy, czasu i gotowości na eksperymentowanie. Szybko jednak pojawiły się osoby, które postanowiły ułatwić zadanie. Zebrały jądro Linuxa, narzędzia GNU, programy użytkowe, konfiguracje domyślne, instalator i zapasowały to wszystko w jeden, możliwy do zainstalowania pakiet. Tak narodziły się dystrybucje Linuxa. Pierwszą była Softlanding Linux System, w skrócie SLS, z roku 1992. Była toporna i trudna w obsłudzie, ale pokazała, że da się zbudować coś instalowanego. Zaraz po niej przyszedł SatSquare, stworzony przez Patricka Volkerding w roku 1993. SatSquare był pierwszą dystrybucją, która przetrwała do dziś, wciąż jest rozwijana, ma swoich wiernych zwolenników i słynie z purytańskiego podejścia, brak automatycznego zarządzania zależnościami, ręczna konfiguracja, pełna kontrola nad systemem. SatSquare to dystrybucja dla programistów i administratorów, którzy chcą wiedzieć, co dzieje się pod maską. W tym samym roku 1993 Ian Muldock ogłosił projekt Debian, dystrybucję, która miała być rozwijana w całkowicie otwarty, społecznościowy sposób, bez żadnej firmy stojącej za nią. Muldock napisał manifesto Debiana, w którym opisał wizję, dystrybucja tworzona przez wolontariuszy z całego świata, z rygorystycznymi standardami jakości, z poszanowaniem wolności oprogramowania i z demokratycznym modelem zarządzania. Nazwa Debian pochodzi od połączenia imienia Muldocka, Ian, z imieniem jego ówczesnej partnerki, Debry. Debian dał początek całej rodzinie dystrybucji. Dziś Ubuntu, Linux Mint, Kali Linux, Raspberry Pi OS i setki innych bazują bezpośrednio na Debianie. Red Hat z kolei pojawił się w roku 1994 i obrał zupełnie inną strategię. Marc Ewing i Bob Young postanowili zbudować dystrybucję dla firm stabilną, dobrze wspieraną, z profesjonalnym serwisem technicznym. Red Hat Linux był pierwszą dystrybucją, która zarabiała pieniądze nie sprzedając oprogramowania, lecz sprzedając wsparcie, dokumentację i gwarancje. To model, który zrewolucjonizował myślenie o biznesie opartym na wolnym oprogramowaniu. Red Hat Enterprise Linux, czyli HEL, stał się standardem w korporacyjnych centrach danych. IBM kupił Red Hat w roku 2019 za 34 miliardy dolarów. Była to jedna z największych transakcji w historii branży technologicznej. Za 34 miliardy dolarów kupiono firmę, której podstawowy produkt jest oparty na wolnym oprogramowaniu, które każdy może pobrać za darmo. To doprawdy niezwykła historia. W roku 2004 z Debiana wyrosło Ubuntu, stworzone przez Marka Schuttleworth'a, południowoafrykańskiego multimilionera, który zarobił fortunę w biznesie internetowym. Schuttleworth sfinansował z własnej kieszeni pierwszą wersję Ubuntu i zadał sobie jeden cel. Linux dla ludzi, Linux dla każdego, Linux, który można zainstalować i używać bez wiedzy technicznej. Ubuntu miało regularne wydania co 6 miesięcy, darmowe wsparcie przez całą społeczność i interfejs graficzny, który nie wymagał żadnej konfiguracji w wierszu poleceń. Ubuntu nie od razu podbił świat desktopów. W starcie z Windows na komputerach domowych Linux przegrał w tamtej dekadzie. Ale Ubuntu stało się absolutnym standardem na chmurowych serwerach. Kiedy Amazon, Google i Microsoft uruchamiały swoje chmurowe usługi, Ubuntu było domyślnym systemem dla dziesiątek tysięcy wirtualnych maszyn. Oprócz tych wielkich graczy rozwinęły się setki mniejszych dystrybucji, każda z własną filozofią. Parch Linux, dla których systemem jest przyjemnością budowanie go od podstaw, cegiełka po cegiełce, z dokumentacją w postaci słynnego ArchWiki, który jest najlepszym źródłem wiedzy o Linuxie w internecie. Dento, dla ekstremalnych optymalizatorów, którzy chcą kompilować każdy pakiet ze źródeł z własnymi flagami optymalizacji OpenSUSE z Niemiec z doskonałymi narzędziami konfiguracyjnymi. Fedora, jako platforma doświadczalna dla Red Hata, gdzie trafiają najnowsze rozwiązania przed wejściem do wersji korporacyjnej. Ta bioróżnorodność dystrybucji jest jednocześnie siłą i słabością Linuxa. Siłą, bo każdy może znaleźć coś dla siebie. Słabością, bo twórcy oprogramowania muszą testować swoje programy na dziesiątkach różnych środowisk i konfiguracji. Ale przede wszystkim ta różnorodność jest dowodem na żywotność idei Unixa, prostego jądra, przenośnego kodu, filozofii małych narzędzi, która zrodziła się w Bell Labs ponad pół wieku temu. Rozdział 9. Unix zdobywa świat, superkomputery, Android i Internet. Kiedy Linus Torvalds wrzucił swoje 10 tysięcy linii kodu do internetu w roku 1991, nikt nie wyobrażał sobie, że 35 lat później dzieło hobbysty z Helsinek będzie napędzać urządzenia, z których korzystają 3 miliardy ludzi na Ziemi. Ale zacznijmy od liczb, bo są naprawdę imponujące. Dzisiaj 100% 500 najpotężniejszych superkomputerów na świecie działa pod kontrolą Linuxa. 100%. Bez wyjątku. To nie jest przypadek ani wynik kontraktów korporacyjnych. To wynik dekad pracy tysięcy programistów, którzy dopasowywali, optymalizowali i rozwijali jądro Linuxa pod kątem pracy na maszynach z tysiącami procesorów, petabajtami pamięci i specjalizowanymi sieciami połączeniowymi. Kiedy naukowcy w CERN symulują zderzenia cząstek elementarnych, kiedy laboratoria klimatyczne modelują pogodę na następny wiek, kiedy instytucje finansowe obliczają ryzyko miliardowych transakcji, wszystko to odbywa się na Linuxie. Ponad 80% serwerów w chmurze, tych, na których leżą dane z Facebooka, Google, Amazona, Twittera, TikToka, działa na Linuxie. Kiedy wpisujesz zapytanie w wyszukiwarce Google, twoją prośbę obsługują serwery z Linuxem. Kiedy zamawiasz coś przez internet, twoje zamówienie jest przetwarzane przez systemy oparte na Linuxie. Kiedy piszesz wiadomość do przyjaciela, trafia ona przez węzły sieci działające na Linuxie. Ale może największym triumfem idei Unixa jest coś, o czym mało kto myśli. Android. W roku 2003 Andy Rubin, programista z doświadczeniem w branży oprogramowania mobilnego, założył małą firmę o nazwie Android Inc. Pomysł był prosty, stworzyć system operacyjny dla urządzeń przenośnych oparty na wolnym oprogramowaniu, który producenci telefonów mogliby dostosowywać i instalować na swoich urządzeniach. Rubin wiedział, że potrzebuje solidnej podstawy i wybrał jądro Linuxa. Google wykupiło Android Inc. w roku 2005 za 50 milionów dolarów. Wtedy mało kto rozumiał sens tej transakcji. Dwa lata później, w roku 2007, Apple zaprezentowało pierwszego iPhone'a i pokazało, jak powinny wyglądać smartfony. Google odpowiedziało Androidem rok później. Pierwszym komercyjnym smartfonem z Androidem był HTC Dream, znany też jako T-Mobile G1, który pojawił się w sprzedaży we wrześniu 2008 roku. Android jest technicznie mieszaniną wielu elementów. Jądro pochodzi z Linuxa, jest to specjalnie zmodyfikowana wersja jądra z dodatkowymi sterownikami i mechanizmami charakterystycznymi dla urządzeń mobilnych. Nad jądrem leży środowisko Java lub Kotlin, kompilowane do specjalnego formatu i uruchamiane przez maszynę wirtualną, najpierw Dalvik, potem ART. Aplikacje piszesz w Kotlinie lub Javie, ale pod spodem jest Unix z jego procesami, prawami dostępu i systemem plików. Dziś Android działa na ponad 3 miliardach aktywnych urządzeń. 3 miliardy. Tyle samo, co liczba użytkowników internetu na świecie pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. Każdy z tych telefonów, tabletów, smartfatwy, telewizorów z Androidem czy samochodów z systemem rozrywkowym ma w środku jądro wywodzące się z kodu, który Linus Torvalds pisał w Helsinkach jako hobby. Przy okazji warto zauważyć jeszcze jedną rzecz, która dobrze ilustruje przenikliwość filozofii Unixa. Kiedy Tim Berners-Lee w CERN projektował World Wide Web, wybierał protokół komunikacji. HTTP, Hypertext Transfer Protocol, jest protokołem tekstowym, prostym, czytelnym dla człowieka. Żądanie strony wygląda mniej więcej tak: gt/strona.html http/11 z adresem serwera, nagłówkami i pustą linią na końcu. Odpowiedź zaczyna się od kodu statusu, nagłówków i treści. To jest filozofia Unixa zastosowana do sieci, proste, tekstowe, komponowalne. Unix i jego potomkowie są dziś tak głęboko wplecieni w tkankę technologicznej cywilizacji, że ich nieobecność byłaby katastrofą. Bez Linuxa zatrzymałby się internet, wyłączyłyby się chmury obliczeniowe, Miliardy smartfonów zamieniłoby się w bezużyteczne kawałki szkła i plastiku. Unix nie jest tylko historycznym wynalazkiem, jest żywą, oddychającą podstawą naszego cyfrowego świata. Rozdział 10. Kultura Unixa. Hakerzy. Wolność i sztuka programowania. Unix to nie tylko system operacyjny. Unix to kultura. I być może to kultura jest jego najtrwalszym dziedzictwem. Kiedy Ken Thompson i Dennis Ritchie tworzyli Unixa w Bell Labs, budowali go dla siebie i swoich kolegów. Dla programistów, którzy cenili elegancję, prostotę i możliwość eksperymentowania. To ukształtowało wszystko, od filozofii projektowania narzędzi, przez styl pisania dokumentacji, aż po wartości społecznościowe. Kultura Unixa jest kulturą hakerów, ale nie hakerów w potocznym rozumieniu tego słowa, czyli przestępców komputerowych. Hacker w oryginalnym sensie to ktoś, kto pasjonuje się technologią, lubi rozumieć, jak rzeczy działają od środka i czerpie głęboką satysfakcję z eleganckiego rozwiązania trudnego problemu. To ktoś, kto w godzinach wieczornych siedzi przy komputerze nie dlatego, że musi, ale dlatego, że po prostu nie może się oderwać. W MIT w latach 60. i 70. ta kultura rozkwitała w laboratorium sztucznej inteligencji, gdzie Stallman i jego towarzysze dzielili się każdym napisanym wierszem kodu, poprawiali nawzajem swoje programy i traktowali oprogramowanie jak wspólną własnością wszystkich zainteresowanych. Kiedy AT&T zaczęło zamykać kod Unixa za płatnymi licencjami, a firmy programistyczne zaczęły podpisywać umowy poufności z programistami, ta kultura poczuła się zagrożona. Odpowiedzą była nie tylko GPL Stallmana i nie tylko Linux Torvaldsa. Odpowiedzą była cała infrastruktura otwartego oprogramowania, która powstała przez dekady. Usenet, sieć grup dyskusyjnych, gdzie programiści z całego świata wymieniali się pomysłami, pytaniami i kodem. FTP, serwery, na których ludzie publicznie udostępniali swoje programy. Listy mailingowe, gdzie rozwijano projekty kolektywnie. Wreszcie GitHub i inne platformy współpracy, które dziś są domem dla setek milionów projektów. Ta kultura dała nam nie tylko oprogramowanie. Dała nam internet. ARPANET, z którego wyrosła sieć internetowa, był w istocie projektem rządu USA, ale jego protokoły TCP/IP zostały zaprojektowane przez ludzi z kultury unixowej i wdrożone w kodzie przez Berkeley. Tim Berners-Lee tworzył World Wide Web na komputerze NXT, maszynie z Unixem pod spodem. Marc Andreessen napisał pierwszą popularną przeglądarkę internetową Mosaic na stacji roboczej systemem Unix. Pierwsze serwery internetowe działały na Unixie. Filozofia Unixa odcisnęła swój ślad na sposobie, w jaki programiści myślą o projektowaniu oprogramowania. Zasada rób jedną rzecz i rób ją dobrze stała się mantrą nie tylko dla narzędzi wiersza poleceń, ale dla całych architektur systemów. Mikrosługi, styl architektury, w którym duże aplikacje rozkłada się na małe, niezależne serwisy komunikujące się przez sieć, to filozofia Unixa zastosowana do skali chmury. Unix nauczył programistów, że pliki tekstowe to najlepszy format do przechowywania danych konfiguracyjnych. Bo pliki tekstowe można czytać bez specjalnego oprogramowania, edytować zwykłym edytorem, wyszukiwać w nich narzędziami takimi jak grep, porównywać narzędziami takimi jak diff, wersjonować narzędziami takimi jak git. Wiele decyzji architektonicznych, które dziś wydają się oczywiste, ma swoje korzenie w filozofii Unixa. Dennis Ritchie, który tworzył Unixa razem z Thompsonem, a potem napisał język C i razem z Brianem Kerniganem napisał kultową książkę o C, podzielił się kiedyś pewną refleksją, którą uważam za bardzo trafną. Powiedział mniej więcej, Unix jest prosty. Wystarczy genius, żeby zrozumieć jego prostotę. To zdanie jest paradoksem, który dobrze ilustruje istotę Unixa. Żeby zrozumieć, dlaczego coś jest proste, trzeba zrozumieć, ile złożoności zostało starannie ukrytej. Ritchie odszedł w roku 2011, kilka dni po Steve Jobsie, ale jego śmierć przyszła niemal bez echa w mediach głównego nurtu. Jobs dostał nekrologii na pierwszych stronach gazet, okładki magazynów, przemówienia prezesów. Ritchie odszedł cicho, ale programiści wiedzą, że gdyby nie Dennis Ritchie, nie byłoby ani iPhone'a Jobsa, ani serwera, przez który Jobs prezentował swoje produkty, ani internetu, przez który te produkty sprzedawano. Ritchie zbudował fundament, na którym stoi cała cyfrowa cywilizacja. Rozdział 11. Epilog. Unix w XXI wieku i dziedzictwo, które trwa. Przyszłość należy do tych, którzy rozumieją przeszłość, i w przypadku Unixa ta banana sentencja nabiera szczególnego znaczenia. Dziś w roku 2026 Unix ma 57 lat. Dla technologii to wiek sędziwy. Smartfony mają niecałe 20 lat. Internet w popularnej formie, 30, a Unix ma 57 i jest dziś potężniejszy i bardziej rozpowszechniony niż kiedykolwiek w swojej historii. Ale Unix ewoluuje, zmienia się, adaptuje, pochłania nowe idee i wcielenia. Jedną z najważniejszych zmian ostatnich lat jest system nowy system inicjalizacji dla Linuxa, napisany głównie przez Lennarta Potteringa, który zastąpił tradycyjny skrypt inicjalizacyjny init. System jest kontrowersyjny. Jego zwolennicy chwalą go za szybki start systemu, równoległe uruchamianie usług i centralne zarządzanie logami. Jego krytycy, a jest ich wielu, argumentują, że narusza filozofię Unixa, robi zbyt wiele naraz. Jest zbyt złożony, trudno go debugować. To jeden z najżywszych sporów we współczesnym świecie Linuxa. Konteneryzacja to kolejna rewolucja. Docker, uruchomiony w roku 2013, spopularyzował ideę kontenerów w lekkich, izolowanych środowisk uruchomieniowych, które używają mechanizmów jądra Linuxa, takich jak przestrzenie nazw i groups do izolowania procesów bez narzutu pełnej wirtualizacji. Kontenery to filozofia Unixa doprowadzona do logicznego końca. Każda aplikacja dostaje własne, minimalne środowisko z dokładnie tymi zależnościami, których potrzebuje, nic więcej. Kubernetes, stworzony przez Google w oparciu o doświadczenia z wewnętrznego systemu Borg, to orkiestrator kontenerów, system zarządzający tysiącami kontenerów rozproszonych po setkach serwerów. Kubernetes pozwala traktować całe centrum danych jak jeden komputer, na którym uruchamia się aplikacje bez myślenia o tym, na którym fizycznym serwerze działają. Ale pod spodem, w każdym węźle klastra Kubernetes, bije serce Linuxa. Warto też wspomnieć o systemie macOS, który przez lata był traktowany jako ciekawostka, Unix dla tych, którzy nie lubią terminala, ale lubią ładne okienka. Dziś macOS jest systemem, na którym pracuje zdecydowana większość profesjonalnych programistów na świecie. Badania pokazują, że ponad połowa programistów używa macOS jako głównego systemu na laptopie. Dlaczego? Bo macOS daje im to, co najlepsze z obu światów. Piękny interfejs graficzny, świetne oprogramowanie takie jak finalne wersje narzędzi kreatywnych, a jednocześnie prawdziwy terminal z powłoką Bash lub ZSH, pełną obsługę POSIX i możliwość uruchamiania praktycznie całego oprogramowania Linuxowego przez emulację lub bezpośrednio. Kiedy ktoś pyta, czy Unix jest przestarzały, odpowiedź jest prosta, nie. Unix to nie technologia, która się starzeje jak konkretna wersja protokołu czy format pliku. Unix to idea. Unix to filozofia projektowania oprogramowania, która okazała się tak trafna i trwała, że pół wieku po jej sformułowaniu nadal jest aktualna i produktywna. Rób jedną rzecz i rób ją dobrze. Komponuj małe narzędzia w potoki. Używaj tekstu jako uniwersalnego interfejsu. Pisz przenośny kod. Traktuj wszystko jak plik. To są idee Unixa i te idee żyją w każdym mikroserwisie, w każdym kontenerze Dockera, w każdym skrypcie Shell, w każdym pytaniu na grupie dyskusyjnej o tym, jak połączyć dwa polecenia potokiem. Tim Thompson i Dennis Ritchie, dwaj programiści w laboratoriach w Murray Hill w New Jersey, stworzyli coś, co przeżyło ich samych, co przeżyło ich firmy, co przeżyło całe generacje technologiczne. Stworzyli fundament, na którym zbudowano cyfrowy świat. I ten fundament nadal trwa. Trwa cicho, niezauważony przez większość użytkowników, którzy nie mają pojęcia, że gdy wpisują zapytanie w wyszukiwarkę, gdy zamawiają pizzę przez aplikację, gdy rozmawiają przez wideo na telefonie, korzystają z technologii, której historia zaczęła się od zapomnianego komputera PDP-7 w piwnicy Bell Labs, od studenta chcącego zagrać w grę komputerową, od 3 tygodni bez żony. Historia Unixa to historia idei, które okazały się wieczne. I ta historia wciąż się pisze.